Łukasz Noga i witam Państwa bardzo serdecznie w wakacyjnej rozgrzewce. Dzisiaj dwoje gości w naszym studiu, pani Małgorzata Ziemnicka z Nowej Lewicy. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
I pani Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu.
Pani Ewo, pani jest już oficjalnie kandydatką do parlamentu z list Konfederacji z ostatniego miejsca. Powoli ogłaszacie kolejne nazwiska z tych list, a wczoraj dowiedzieliśmy się, jakie będą nazwiska na liście Koalicji Obywatelskiej. Jak pani skomentuje tą listę? Czy obawia się pani tych nazwisk? Czy to jest silna lista?
Znaczy, przede wszystkim to jest powtórka z 2019 roku, poza tam niewielkimi wyjątkami. No, prezydent Witkowski nie startuje w tych wyborach. Pewnie z jego punktu widzenia szkoda, bo po tym, co nawywijał w mieście, pewnie chciałby sobie uciec do parlamentu na czteroletnią spokojną kadencję. No, a tutaj się nie uda. Będzie musiał walczyć w wyborach samorządowych lub do europarlamentu. Zobaczymy, jak to będzie. No, był Konrad Frysz, tak wiadomo, jest to mocny kandydat. Natomiast pani Kluzik-Rostkowska, przy całym szacunku, kobieta nie ma nic wspólnego absolutnie z Radomiem. Została tutaj zrzucona na jedynkę, bo wiadomo, że jedynki przy takim poparciu Koalicji Obywatelskiej są miejscami biorącymi. No i po prostu pani Kluzik-Rostkowskiej pewnie za jakiś staż w partii ta jedynka jak psu Buda się należała. Natomiast ja osobiście uważam, że tacy posłowie jak pani Kluzik-Rostkowska, czy jak pan Marek Suski, czy jak pan Andrzej Kosztowniak powinni już po prostu zniknąć z polskiego parlamentu. Dosyć ich kadencji, dosyć ich działania w polskim parlamencie. No pani Kluzik-Rostkowska nie zasłynęła absolutnie niczym, szczególnie dla okręgu radomskiego, a z kolei pan Marek Suski jest pośmiewiskiem Radomia, więc wypada już postawić na młodych.
Nowa Lewica jeszcze nie ogłosiła swoich kandydatów, ale chyba niebawem coś się zmieni w tej kwestii.
Tak, z tego co słyszałam, niebawem mają zostać ogłoszone jedynki, chyba nawet dzisiaj, więc mam nadzieję, że już wszyscy będą oficjalnie mogli wiedzieć, kto w którym regionie będzie tą jedynką liderem.
Jak pani skomentuje listę Koalicji Obywatelskiej? Obawia się pani tej listy?
Panie redaktorze, no obawiać się nie obawiać. Wiadomo, że to są, Koalicja Obywatelska ma procentowo takie poparcie, że oni kilka mandatów zawsze będą mieli, niezależnie od tego, kogo wystawią na jedynkę. Fakt, że rzeczywiście społeczeństwo chyba bardziej oczekuje wymiany, roszady, wymiany, nawet nie roszady, tylko wymiany na troszeczkę bardziej nowe, świeże twarze, które mają coś ludziom do zaproponowania, bo cały czas od lat mielą się te same osoby, są tylko przekładane. PiS kontra PO, PO kontra PiS, także myślę, że czas może na troszeczkę młodszych ludzi, ale to są decyzje odgórne każdej partii, zarządów krajowych, także ja nie wnikam, jakie oni decyzje sobie biorą. Ludzie ostatecznie ocenią podczas wyborów 15 października.
Dwie panie wiceprezydent na liście, to dobrze?
Dobrze, że kobiety. Lewica stawia na kobiety. Lewica na pewno będzie miała również w Radomiu bardzo silną, mocną kobiecą listę.
Wczoraj dowiedzieliśmy się też, że nie wiem, chyba przypadkiem akurat wczoraj było to ogłoszone. Prezydent na konferencji prasowej ogłosił 3 projekty, które zostały zgłoszone do Polskiego Ładu w następnej edycji. Jest to stadion, tak, dokończenie budowy stadionu i na to 45 milionów złotych, 8 milionów złotych na parking przy Radomskim Szpitalu i 2 miliony złotych na ścieżkę rowerową na ulicy Energetyków. Jak pani się podobają te projekty?
Znaczy, z samego założenia to dobrze wygląda, bo wiadomo, że ten parking przed szpitalem, jakość tego parkingu woła od pomsty do nieba. I to były postulaty mieszkańców już od lat, żeby coś z tym parkingiem zrobić, no bo jednak przyjeżdżają do swoich pacjentów, do swoich członków, swoich rodzin, do tego szpitala. W tych okolicach nie za bardzo mają gdzie zaparkować. Pytanie tylko, no jak potem, czy ten parking rzeczywiście zostanie zbudowany i jak potem będzie obsługiwany, czy to nie będzie kolejna gdzieś ta maszynka do zarabiania pieniędzy, że zostaną ustawione parkomaty i no, trzeba, żeby można było przyjechać do tego pacjenta, do tego członka rodziny, do szpitala, znowu trzeba będzie jakieś pieniądze zapłacić. Więc to jest wszystko kwestia tego, czy będzie to udostępnione z tą myślą, że jednak ludzie tam przyjeżdżają nie po to, żeby robić zakupy, tylko w większości jednak, żeby odwiedzać tą rodzinę w szpitalu, czy będzie trzeba znowu za to ciężkie pieniądze płacić.
Pani Ewa Zajączkowska-Hernik, jak pani podobają się te projekty? No, przede wszystkim 45 milionów na dokończenie budowy stadionu.
Jakby cały ten wątek opiera się na takim haśle, że nikt wam tyle nie da, ile ja wam obiecam, i prezydent Witkowski wszedł w to hasło z całym impetem, próbując robić kampanię swojemu koledze, panu Konradowi Frysztakowi. Natomiast, no, szanowni państwo, nie oszukujmy się, tych pieniędzy do wyborów nie będzie. Prezydent Witkowski, no, nagle dostał jakiegoś rozjaśnienia umysłu i zaczął wnioskować o maksymalną ilość pieniędzy z budżetu państwa, czy to w kwestii właśnie tych inwestycji chociażby, czy w kwestii utylizacji odpadów niebezpiecznych. Natomiast też zwróćmy uwagę, że tego typu inwestycje jak parking chociażby przy szpitalu, no jakby docelowo nie poprawią jakości usług oferowanych przez ten szpital, bo problem jest systemowy, o tym nawet na antenie Państwa Radia mówiła ostatnio pani radna Lasota, że to jest problem systemowy polegający na złej wycenie świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, więc jakby no okej, okay, parking wiadomo jest potrzebny, tylko rzeczywiście może to być kolejna strefa płatnego parkowania, dzięki której będą wpływały pieniądze do budżetu miasta, natomiast tak jak powiedziałam, to nie poprawi absolutnie jakości świadczonych usług przez Radomski Szpital.
A sam stadion, bo wiemy z danych publikowanych na portalu Gol24, że chociażby w ubiegłym sezonie średnia widzów Radomiaka na meczach to było około 3300 osób. Teraz mamy stadion na 10 tysięcy osób, no i jest postulat, żeby właśnie za kolejne 45 milionów dobudować 5600 miejsc. Czy to jest w tej chwili potrzebne miasto?
Znaczy przede wszystkim biorąc pod uwagę dziurę budżetową, jaką mamy i to, jak Prawo i Sprawiedliwość wyprowadza pieniądze poza budżet państwa, tworząc sobie jakieś alternatywne fundusze covidowe, czy zaciągając pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego, rzeczywiście trzeba by było przypatrzeć się, czy takie inwestycje są konieczne. Bez wątpienia jest to ukłon prezydenta Witkowskiego w stronę elektoratu skoncentrowanego wokół kibiców klubu Radomiaka, natomiast też zwróćmy uwagę na to, że sami kibice mieli bardzo dużo pretensji do prezydenta Witkowskiego w związku z realizacją inwestycji, jaką jest stadion przy ulicy Struga, kwestia opóźnień. No, cudem się stało, że ten stadion teraz zaczął funkcjonować akurat na wybory.
Taki przypadek.
Ja, panie redaktorze, odnośnie tego, tak, tego naszego stadionu, to chciałabym tylko dodać, że no to, że małe było zainteresowanie uczestnictwem w meczach naszej drużyny przez obywateli, to też przez mieszkańców, to też jest kwestia tego, że z tego, co słyszałam od samych kibiców i rodzin, bo to nie są tylko środowiska takich bardzo zaangażowanych panów, ale często rodziny z dziećmi chodzą, że niestety te bilety takie rodzinne, gdzie by mogli, czy całe rodziny, czy ojcowie z synami pójść, niestety nie były w porównaniu z innymi gdzieś tam stadionami, nie były za tanie i pewnie to też ograniczało tą bytność na tym stadionie, bo za drogie były te bilety.
To a propos rozmów z obywatelami, ze społeczeństwem, poproszę jeszcze o ostatnią kwestię. Jak Nowa Lewica definiuje problemy w mieście czy w naszym regionie? Czy to jest właśnie brak dwóch trybun na stadionie, to jest problem, który należy rozwiązać, czy to są całkiem inne problemy?
Nie no, oczywiście panie redaktorze, że my się często od lat spotykamy przy okazji różnych naszych akcji organizowanych na mieście ze społeczeństwem i to trybuny, budowa trybun na stadionie to nie jest główny problem, to jest taki kwiatuszek, gdzie można troszeczkę...
A co zaprząta głowę mieszkańców?
Panie redaktorze, począwszy od takich spraw, które rozwiązuje się z poziomu Sejmu i Senatu, czyli niskie płace, niskie emerytury, słaby dostęp, znaczy długotrwały dostęp do służby zdrowia, że trzeba długo czekać na te wizyty, a skończywszy na takich przyziemnych sprawach jak nierówne chodniki, jak problemy z komunikacją. Nasze miasto się rozszerza i coraz więcej tych obszarów nie jest dobrze skomunikowanych, że ludzie czasami muszą 1,5 kilometra iść na piechotę, żeby dostać się do przystanku autobusowego. Z punktu widzenia chcemy stawiać na ekologię, żeby jednak ograniczyć korzystanie z tych samochodów, ale czasami ludzie są zmuszeni, żeby w te samochody wsiąść, bo żeby dostać się do przystanku autobusowego, muszą 1,5 kilometra iść na piechotę, więc myślę, że to są takie bardzo przyziemne sprawy. Udana nasz projekt kładka na ulicy przez Potok Północny. Panie redaktorze, jaka to, piękna z chodnikiem, jak się szybko udało zrobić.
Prezydium chwaliło się, że to jest właściwie ich zasługa.
No zasługa, że zareagowali wreszcie, bo przecież wiadomo, że to nie my jako Lewica wyłożyliśmy na to pieniądze, ale ile trzeba było pół roku naszych działań, petycji, wniosków, konferencji prasowych, zbierania podpisów, żeby nagle okazało się, oczywiście przed wyborami, że jest to skuteczne i można w tydzień tą kładkę zrobić z chodnikiem.
Konfederacja też interweniowała ostatnio. Nawet przyznam szczerze, trochę się zdziwiłem, że Konfederacja uciąga się za ekologią w mieście.
No, panie redaktorze, to nic dziwnego, bo to wynika z mojego doświadczenia dziennikarskiego. Ja przez 7 lat będąc dziennikarzem zajmowałam się kwestiami rolnymi i środowiskowymi. Więc jakby obserwując to, co się dzieje w mediach w związku z nielegalnym składowiskiem odpadów przy ulicy Ofiar Firleja, no zaskakuje mnie kilka rzeczy. Po pierwsze to, że prezydent przez 11 miesięcy nie zrobił absolutnie nic w tej sprawie, żeby to nielegalne składowisko odpadów niebezpiecznych zlikwidować. W momencie, kiedy składowisko cudem odkryli radni Prawa i Sprawiedliwości, co też jest dla mnie dziwne, że akurat teraz o tym się dowiedzieli.
Seria przypadków przedwyborczych.
Oczywiście, że tak.
Ale państwo też mówili na konferencji o drugim składowisku, o którym do tej pory nie było mowy.
No właśnie, to jest też zaskakujące, wie pan, bo o tym składowisku wiemy od kwietnia 2022 roku, a komunikat na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pojawił się w maju 2022 roku. I wie pan, przy całym szacunku, ale jeżeli dziennikarz i kandydat na posła jest w stanie dowiedzieć się, kto jest właścicielem odpadów zarówno przy ulicy Wielkopolskiej, jak i przy ulicy Ofiar Firleja, a prezydent miasta nie jest, to coś tu jest nie tak ze skutecznością pana prezydenta. Kolejna sprawa. Prezydent mówi, że złożył wniosek do Ministerstwa Środowiska o zabezpieczenie 20 milionów złotych. No w ostatnim wywiadzie powiedział, że po pierwsze złożył dwa wnioski. Jeden był bezpośrednio do Ministerstwa Środowiska, drugi był za pośrednictwem pana Konrada Frysztaka na ręce Jacka Ozdoby, wiceministra środowiska, co jest absolutnie dla mnie skandalicznym sposobem składania wniosków w tak poważnej kwestii, jeśli chodzi o parlamentarzystów. I nagle się dowiadujemy, że prezydent w sumie to nie wie, ile tych pieniędzy potrzeba. No niby zabezpieczył, chce zabezpieczenia na 20 milionów, no ale w sumie on to nie wie, ile to będzie kosztować, że na razie to jest wróżenie z fusów, że na razie to jest spekulacja. No to przepraszam bardzo, co prezydent wie w tej sprawie?
No jakoś trzeba będzie kiedyś ogłosić przetarg i dać konkretne wytyczne.
No właśnie, a nie wiadomo, ile pieniędzy zostanie zabezpieczonych.
Jeszcze poproszę o ostatnie słowo komentarza w sprawie tychże właśnie odpadów. Czy Nowa Lewica coś zamierza z tym zrobić, interweniować?
Panie redaktorze, no my jako Nowa Lewica się przyglądamy, interweniować zapewne też będziemy, ale no cóż mogę powiedzieć, to jest okres przedwyborczy i niestety no przykre jest to, że społeczeństwo się o takich rzeczach dowiaduje. Z jednej strony przykre, z drugiej strony może dobrze, bo w tym okresie przedwyborczym właśnie różne takie kwiatki będą wygrzebywane, więc dowiemy się wreszcie, jak ta władza tutaj nasza funkcjonuje, bo nie oszukujmy się, no mamy dwa ośrodki władzy, mamy ośrodek prezydencki, wiceprezydentów związanych z PO i Radę Miasta, która jest w przewadze z PiS-em, więc to jest taka od wielu lat w Radomiu wojenka i przed wyborami różnych rzeczy ciekawych się zawsze społeczeństwo dowiaduje. Niestety no czasem takich negatywnych, mających wpływ na zdrowie, na życie i zdrowie nasze, ale no dobrze, że w ogóle takie rzeczy wychodzą.
Co ciekawe, żadna z partii nie poinformowała tak naprawdę, co znajduje się przy ulicy Ofiar Firleja. Dopiero ja wyciągnęłam te informacje i to też jest zaskakujące. Wie pan, ja się zastanawiałam, czy podawać takie informacje, bo to nie chodzi o to, żeby siać panikę wśród radomian. Chodzi o to, żeby oni mieli świadomość, z czym mają tam do czynienia, bo mówi się o nielegalnym składowisku odpadów, no ale my nie wiemy, jakie są tam substancje zawarte. W tej kwestii będę pytać Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, bo prezydent oczywiście też nie wie.
Będziemy zatem kontrolować sytuację i ja składam postulat, żeby wybory robić co dwa lata. Będzie więcej takich ciekawych przypadków. Dziękuję bardzo za dziś. Moimi i państwa gośćmi były panie Małgorzata Ziemnicka, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I pani Ewa Zajączkowska-Hernik, dziękuję bardzo.
Pięknie dziękuję.
Łukasz Nogę, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.